Dawid tutaj mówił na początku o przemijaniu, o tym, że czas upływa, że rośniemy, a ja bym chciał w kontraście do niego skupić się na czymś zupełnie innym. Mimo że może to trochę nie pasuje, bo mamy przedostatni dzień tego roku, ale chciałbym skoncentrować się na tym, co jest trwałe, co jest takie solidne, co jest fundamentem, na opoce, co jest nieprzemijające, czego czas nie dotyka. Pomysł taki zrodził się niedawno. Właśnie z Dawidem chodziliśmy i zapraszali na to wydarzenie muzyczne. I tak akurat się złożyło, że byliśmy koło takiego dużego kościoła i tam zapraszaliśmy ludzi. Akurat ludzie wychodzili z tego dużego kościoła i tak się spodziewałem i obserwowałem, że ktoś będzie miał Biblię w ręku. Się okazało, że no niedoczekanie. Wielokrotnie w tym roku rozmawiałem z wieloma ludźmi i to, co mnie przerażało, to to, że tak mało ludzi wie w ogóle, co to jest Stary Testament, Nowy Testament, Biblia, Pismo Święte, to im się jakoś zaciera, gdzieś tam coś słyszeli, ale co to jest? Pamiętam kiedyś, jeszcze jak trudniłem się troszkę sprzedażą Biblii w naszym małym miasteczku, to przyszła kiedyś jedna pani i najpierw kupiła sobie Nowy Testament, potem Biblię, potem Ewangelię, no i potem jeszcze chciała Stary Testament sobie osobno kupić. I ja ją zostawiałem w tej nieświadomości, że właściwie jak kupiła sobie już Biblię, to już ma wszystko. Spodziewałem się, że na drugi dzień przyjdzie do mnie i tak się też stało. Ale takich przypadków miałem więcej. Stąd też dzisiejszy temat, fundament. W 1987 roku w takiej zatoce, która przylega do Morza Północnego, wydarzyło się coś niezwykłego. To jest Holandia i w tej zatoce, holenderskiej zatoce, zamarzła woda. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów. Cała niemalże zatoka, ta linia brzegowa była solidnie zamarznięta. Można było sobie chodzić po tym lodzie. Niedzielne popołudnie, wielu Holendrów w przekonaniu, że lód jest solidny, bo w istocie taki był, wybrało się na takie popołudniowe spacery. Spacerowali po solidnym lodzie. Ale wydarzyło się coś, o czym nie wiedzieli. Lód oderwał się od linii brzegowej i zaczął dryfować po morzu, po tej zatoce. A oni święcie przekonani, że są bezpieczni, bo pod nogami mają solidny lód, spacerują sobie. Wówczas wszyscy zostali uratowani. Odpowiednie straże, helikoptery sprowadzili tych nieświadomych Holendrów z powrotem na solidny ląd. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 24 wiersza. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce i spadł ulewny deszcz i wzebrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wzebrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, ale bowiem uczył je jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. Może jeszcze przeczytam z listu pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, 20 wiersz. Przepraszam, drugi list Piotra, 19. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czyńcie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Może to, czym dzisiaj się będę dzielił, nie będzie jakimś typowym kazaniem. Może będzie miało jakieś znamiona jakiegoś wykładu. Ale to jest to, co gdzieś tam leży mi też na sercu. Ale najpierw może troszkę historii. Ale zanim trochę tej historii, to powiem, że byłem na studiach teologicznych. Studiowałem parę lat. I w czasie tych paru lat nie potrzebowałem na studiach teologicznych Pisma Świętego. Można było obejść się bez Pisma Świętego na studiach teologicznych. Oczywiście ja codziennie nosiłem moją Biblię. Ale gdybym jej nie nosił, wcale bym nie potrzebował. Otóż okazało się, że na studiach teologicznych ważniejszą rzeczą jest, co ludzie mówią na temat, co teolodzy, co mądrzy ludzie, co uczeni mówią na temat Pisma Świętego, aniżeli to, co Pismo Święte mówi na temat człowieka. Dokonałem takiej obserwacji, o której wcześniej powiedziałem, że nasz chrześcijański kraj umie obyć się bez Biblii. Darek wpadł na taki pomysł, żeby zrobić Dzień Biblii i gorąco go w tym popieram. Prawdopodobnie około 30 października zrobimy wydarzenie rangi naszego kraju. Sprowadzamy różne rękopisy, żeby przybliżyć temat Biblii, żeby uczcić tych, którzy dołożyli wielkiego wkładu, żebyśmy mogli mieć Słowo Boże na naszych stołach. Europa, która szczyci się, Polska, która szczyci się tym, że jest chrześcijańskim krajem. Biblia przez dosyć długi czas była uważana jako Słowo Boże. Pierwszy, drugi, trzeci wiek. Ludzie, jeżeli mieli jakiś problem, odwoływali się do Pisma Świętego, poszukiwali odpowiedzi w Piśmie Świętym. Co Bóg mówi na ten temat? Chcemy znaleźć odpowiedź. Ale pojawił się IV wiek. I w IV wieku pojawił się taki cesarz, Konstantyn, który uczynił z chrześcijaństwa religię dominującą, panującą. Wtedy cała struktura rzymska zaczęła przenikać do kościoła. Powoływano jakieś synody, na których coś uchwalano i już nie było ważne, co mówi Biblia, ale jaką decyzję podjął jakiś synod, jakieś gremium. Czasami to, co podjął jakiś synod, jakąś decyzję, jakąś uchwałę, było zbieżne z tym, co mówi Biblia. Ale wydarzyło się coś niezwykłego. Zmienił się fundament. Najpierw, Panie Boże, co Ty myślisz na ten temat? A później A co synod myśli na ten temat? Później nastąpiły takie trudne czasy dla Biblii. Wielu moich imienników, tak się złożyło, nie wiem, co jest złego w tym imieniu Grzegorz, ale dużo pojawiło się takich Grzegorzów, którzy mieli jak najbardziej złe zdanie na temat Biblii. Był taki Grzegorz VII, który powiedział: Bogu upodobało się, żeby Pismo Święte pozostało nieznane, aby ludzi do błędów nie przyprowadziło. Inny Grzegorz, XVI, powiedział, że Biblia to jest powszechna zaraza. Jego przyjaciel powiedział, że to jest trucizna. A w naszym kraju, w Warszawie, na pewnym synodzie, powiedziano coś takiego: samodzielne czytanie Biblii inspirowane jest przez samego szatana. Dobrze, że przyszedł taki czas, że pojawili się ludzie, którym leżało na sercu to, żeby dać ludziom Biblię do ręki, żeby dać im fundament. Pojawił się niejaki Wycliffe, pojawił się Hus, pojawił się Luther, Calvin, Tyndale, którzy mieli swoje pasje, którzy mieli marzenie. Tak jak ja zaobserwowałem ludzi, którzy wychodzą z tego kościoła, no skąd jak skąd, ale to przynajmniej, żeby dwóch miało Pismo Święte. Nie doczekałem się tego. Tak oni nie mogli zdzierżyć, że ludzie są pozbawieni fundamentu. I przyświecało im pewne hasło: powrót do Słowa Bożego. Chcemy wrócić do korzeni. Chcemy wrócić na solidny fundament. I Luther powiedział coś takiego: chcę, aby Pismo było jedynym władcą, jedynym fundamentem. Inny powiedział, Tyndale: młody rolnik, który czyta Biblię, więcej wie o Bogu niż uczony, duchowny czy ktoś tam inny, który ignoruje to słowo. Kochali Pana Boga całym sercem, ale chcieli kochać też całym umysłem i chcieli, żeby ich rodacy również kochali sercem i umysłem, żeby znali fundament, żeby czytali fundament, żeby, tak jak apostoł Paweł, mogli powiedzieć: wiem, komu uwierzyłem i pewien tego jestem. Jestem tego pewien, bo mam solidny fundament. Poznać prawdę, bo wiedzieli, że prawda ich wyswobodzi. Nie chcieli ignorować prawdy, ale chcieli poznać prawdę i chcieli zarazić prawdą innych, bo wiedzieli, że w prawdzie jest oswobodzenie, że jest wolność. I powoływali do życia różne towarzystwa biblijne. Te towarzystwa były nazywane przez takich innych przyjaciół, zostały nazywane wielką trucizną albo narzędziami diabelskimi. Spalali księgi, spalali drukarnie, a oni się nie poddawali. Zakładali nowe i większe, bo wiedzieli, że muszą zarazić tym fundamentem innych, że tylko na tym fundamencie można budować. Spalali również tych, którzy zajmowali się tłumaczeniem. Spalili Husa, spalili Tyndale i wielu innych. Pojawiła się, to było w Walii chyba, tak? W Walii taka dziewczynka, miała 8 lat, Mary się nazywała, Mary Jones, tak? I ona miała marzenie. 8 lat miała dziewczynka. Ale gdzieś tam słyszała różne fragmenty ze Słowa Bożego. I chciała poznać coś więcej. Niedawno, tydzień temu, nam ciocia Irena mówiła, że ona gdzieś tam w kościele słyszała jakiś fragment Słowa Bożego, a ona chciała wiedzieć, co dalej było powiedziane. I ta dziewczynka, podobnie jak ciocia Irena, chciała mieć to Słowo Boże, ale że pochodziła z bardzo biednej rodziny, ale się nie poddawała. zbierała grosz do grosza, żeby kupić Pismo Święte. I miała już uzbierane na tyle, żeby tak jej się wydawało, że może kupić. Ale tata jej zachorował i musiała te pieniążki przeznaczyć na leczenie swojego ojca. Ale znowu się nie poddała i znowu zbierała i zbierała. I znowu uzbierała i poszła 40 kilometrów dalej do innej miejscowości, do jakiegoś pastora, o którym słyszała, że może mieć takie Pismo Święte. Przyszła do niego. Okazało się, że ma za mało pieniążków, ale on, widząc jej desperację, powiedział, że wprawdzie miał to pismo przeznaczone już do kogoś innego, ale jej dał to pismo. I poruszył tą sprawę wśród innych braci. I oni podjęli taką decyzję. Musimy powołać Towarzystwo Biblijne. Brytyjskie Towarzystwo Biblijne. Ta mała dziewczynka zaraziła innych tą swoją pasją do Słowa Bożego. I nasze Biblie, z których korzystamy, to jest Brytyjskie Towarzystwo Biblijne. A zaczęło się od marzenia małej Mary. I na tym spotkaniu jeden brat powiedział: Biblię dla całej Walii. A inny powiedział: dlaczego nie dla całego królestwa? A inny powiedział: a dlaczego nie na cały świat? Miliony, miliony egzemplarzy pisma zostało rozprowadzonych. Później, po tym czasie, to taki skrót tylko, pojawiło się wielu filozofów, między innymi Wolter. To był czas oświecenia, czas racjonalizmu, którzy mówili, że Biblia prowadzi do fanatyzmu, że dogmaty prowadzą do fanatyzmu. I ten Wolter powiedział: ja nie chcę mieć nic do czynienia z Biblią, bo ta Biblia wywołała wiele ciężkich wojen. Nie chcę mieć nic do czynienia z Pismem Świętym. Powiedział, że jeszcze 100 lat i Biblia będzie zapomniana i można będzie ją nabyć tylko w antykwariacie. Jak Wolter umarł, na jego trumnie napisano: oto ten, który poprowadził nas do wolności. Tak się Bogu podobało i Pan Bóg ma takie poczucie humoru, że właśnie w tym domu, tam gdzie Wolter powiedział te słowa, powstało Towarzystwo Biblijne. I stamtąd rozprowadzano na świat Biblię. On już nie żyje. Biblia jest Słowem Bożym, którego nie można związać. To powiedział kiedyś apostoł Paweł. Nie można tego słowa związać. Ta epoka, trudna epoka, uważali, że godne wiary jest tylko to, co jest rozsądne. Że to my decydujemy, co jest dobre, co jest złe. Biblia to nie może być Słowo Boże. Oczywiście w Biblii można znaleźć coś z Ducha Bożego, ale to nie jest Słowo Boże. Jeżeli to nie jest Słowo Boże, no to te wszystkie cuda, o których tam czytamy, to są fajne baśnie, to naprawdę można dzieciom poczytać, ale lepiej nie czytać, bo to jest troszkę niebezpieczne. Jakie tam cuda, jakie tam przejście narodu izraelskiego przez morze, że wody się rozstąpiły, niemożliwe. Jaki tam potop, jaki tam Mojżesz, przecież Mojżesz nie umiał czytać ani pisać. A ja niedawno gdzieś tam przeczytałem, że w Egipcie, wyobraźcie sobie w Egipcie, i to była sensacja, to w gazetach była sensacja, to można było niedawno przeczytać, odkryto w Egipcie na jakichś kamieniach napisy jak po hebrajsku. 1800 rok przed naszą erą. Kiedy Mojżesz był w Egipcie? Pamiętacie? Gdzieś tam 1400, tak? A oni znaleźli 1800. O czym to świadczy? Że Józef już tam coś napisał. to był alfabet. Nie jakiś obrazkowy, ale to było pismo i to była sensacja. A Mojżesz nie umiał czytać ani pisać. To mnie na mojej uczelni teologicznej uczono, że Mojżesz nie poprowadził narodu przez morze. Mógłbym powiedzieć, w której książce to jest napisane. To jest niemożliwe, żeby wody się rozstąpiły. W cuda nie można wierzyć. Były różne wypaczenia. Jeszcze pamiętam właśnie profesora, który mówił o takim mądrym rzekomo człowieku, który nazywał się Juliusz Wellhausen. To był teolog, ale on był zachwycony teorią Darwina i który tą teorię przeniósł na swoje myślenie. I mówił, że najpierw była jakaś religia nomadów, później była religia pastersko-rolnicza, później pojawiło się znowu coś, no i potem dopiero uwierzyli w jednego jakiegoś Boga, monoteistyczna religia. Tak ludzi kształcono w tych czasach. Tak podważano autorytet świętego Bożego Słowa. Tak zabierano zaufanie do Słowa. Mi również zabierano to zaufanie do Słowa na uczelni teologicznej. Między innymi dzięki takiemu Wellhausenowi. Na szczęście znowu pojawili się ludzie, którzy nie mogli tego zdzierżyć, którzy nie godzili się na to. Nie można zabierać zaufania do Słowa Bożego. I znowu pojawił się taki młodzieniec, który nazywał się Robert Dick Wilson. Geniusz. Jako młody człowiek umiał już parę języków. Ale jak poznał tą liberalną teologię, jak poznał tą krytyczną teologię, to krytyczne nastawienie do Słowa Bożego, on nie mógł tego znieść. I on powiedział, że zaangażuje całe swoje życie, żeby być lepszy od wszystkich innych w tej dziedzinie. Podzielił swoje życie na trzy okresy, 15-letnie, bo wiedział, że przodkowie gdzieś tam żyją w okolicach 70 lat i mówi, jeżeli podobnie pożyję, no to muszę teraz moje życie tak ustawić, żeby było ustawione na chwałę Bożą, jeżeli dane będzie mi tyle przeżyć. Nauczył się, kto wie ile języków. 45 języków się nauczył. Gruntownie nauczył się wszystkich języków biblijnych. Gruntownie poznał i postanowił, że nauczy się wszystkie języki, na które została przełożona Biblia do 600 roku. 45 języków poznał. I stworzył razem z swoimi przyjaciółmi takie dzieło, fundamenty. Bo on wiedział, to co jest napisane w psalmie 11, wierszu 3, jeśli fundamenty będą zburzone, cóż pocznie sprawiedliwy? Jeśli fundamenty zostaną zburzone, cóż pocznie sprawiedliwy? Nie godził się na to, że burzone są fundamenty. Poznał 45 języków. Publikował dzieło, ale największe dzieło to właśnie fundamenty. Zaangażowali z tymi przyjaciółmi ogromne środki. Znaleźli sponsorów. Wydali w miliony sztuk tą pozycję, bo chcieli, żeby dotarła do wszystkich pastorów, księży, szkół. To musiało być znane. Jakie było przesłanie tej księgi? Tych fundamentów. Biblia to Słowo Boże. Biblia jest wiarygodna i udowadniali, dlaczego jest wiarygodna. Pan Jezus przyszedł, by ciebie i mnie uratować. Umarł za moje grzechy. Że zmartwychwstał w ciele i że przyjdzie, bo obiecał. Wierzyli dokładnie w to samo, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie. Książka zrobiła wiele szumu w świecie, ale do chrześcijan przylgnęło takie słowo dzięki tej książce. Fundamentaliści. Fundamentaliści. Dziś To słowo oznacza wszystko i nic. Po śląsku jest takie jedno słowo, które oznacza wszystko i nic. I to jest i czasownik, i rzeczownik, i przymiotnik. I co byście sobie tam nie wymyślili, jakie to jest słowo? Łunę, łunaczyć, łunym. Nawet przyjaciel z Dresden zna to słowo już. Bo to jest tak fajne słowo, że można wszystko łunaczyć. To, co ja teraz robię, to łunacza. Łunę łunacza łunym za pomocą łunego. I to samo zaczęło oznaczać to słowo, fundamentaliści. To oznaczało jakiegoś terrorysty wpatrzonego w jakieś rewolucyjne wersety Koranu, jak i człowieka kochającego Słowo Boże. Ciekawe, że w każdej dziedzinie fundamenty są ważne. W architekturze bez fundamentów no nie obędzie się. W muzyce fundamenty są jakieś... No, chyba są. Są jakieś zasady. Jakieś sztywne zasady. Ja ich nie mam. Dlatego nie grywam. Rolnictwo. No ja jeszcze nie widziałem, żeby w śniegu ktoś siał zboże. No są jakieś fundamentalne zasady. I w tych dziedzinach akceptujemy te zasady fundamentalne. To uważamy za mądre, tak? To jest mądre. Moje słowa, Pan Jezus powiedział, są opoką, są fundamentem. Czytaliśmy to. Są skałą. On jest ucieleśnionym słowem. Moje słowa są pewne i prawdziwe. I trzymać się słów, tych słów to jest mądre. Te słowa, które myśmy przeczytali, zostały powiedziane przez Pana Jezusa przed Jego zmartwychwstaniem. Tym bardziej powinniśmy ufać tym słowom po Jego zmartwychwstaniu. On powiedział parę razy, trzy razy, powiedział do swoich przyjaciół: chłopcy, umieram, idę do Jerozolimy, zamordują mnie, ale nie bójcie się, po trzech dniach zmartwychwstanę. Przyjdę, umawiamy się. Gdzie? No tam, w Galilei. Okej? Okej. Umiera, a oni idą w rozproszeni, jedni już do Emaus, dyskutują, spotyka ich. Słuchajcie, nie powiedziałem wam? Powiedziałem. Wracajcie. Jesteśmy umówieni. Jeżeli prawdą jest, że zmartwychwstał, jego słowa nabierają decydującego znaczenia. Każdy buduje. Każdy jest fundamentalistą. Tylko kwestia, na jakim fundamencie buduje. Gdybyśmy popatrzyli wcześniej, co Pan Jezus powiedział. 5, 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Jak On rozumiał te fundamenty? Jakie to były Jego słowa? O czym tam było powiedziane? O gniewie, żeby się nie gniewać, żeby przebaczać, o wartości słów, niech Twoje tak będzie tak, o miłowaniu nieprzyjaciół, o tym, żeby nadstawiać drugi policzek. Co jeszcze tam powiedział? No dużo było powiedziane w tym kazaniu na górze. Dlaczego świat boi się takich fundamentalistów, którzy nastawiają policzek? Nie wiem, czy słyszeliście, czy do was dochodzą takie zdania, które mówią o tym, o wielkim zagrożeniu ze strony fundamentalistów. Ja chcę być fundamentalistą, bo ja wierzę w te fundamentalne słowa. Wiesz, o tym, że to odkryłem parę dni temu, że jeżeli wierzysz w opis stworzenia z pierwszej księgi Mojżeszowej, to jesteś niebezpieczny? Dla Unii Europejskiej? W 2007 roku Rada Europejska podjęła rezolucję, w której ostrzega wszystkie kraje przed fundamentalistami, którzy wierzą w stworzenie i wierzą w naukowość tej tezy. W tej rezolucji jest powiedziane, że nauka o ewolucji jest fundamentalna dla współczesnego społeczeństwa, że jest fundamentalnie ważna. Dla nich jest jakiś fundament? No mają fundament, jasne, ale jaki mają fundament? słuchaj, że jesteś nienaukowy. Wiesz o tym, że jesteś nienaukowy, bo wierzysz w to, co Pan Bóg powiedział. Wierzysz w to, co jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Wierzysz, to jesteś nienaukowy. Tak powiedziała Rada Europejska. Ciebie nie wolno brać poważnie. Mało tego, jesteś zagrożeniem, jesteś fundamentalistą. Biblia to księga niezwykła. Był taki inny braciszek, który nazywał się Williams i on był profesorem, 42 lata badał różne takie księgi orientalne i on robił nawet coś takiego. Na swoim biurku z jednej strony kładł te wszystkie mądre księgi Orientu i była przepaść na jego biurku, a z drugiej strony po prawej zawsze leżała Biblia. To mówił, że on to tak robi, bo między tymi księgami a tą księgą jest przepaść. I tak symbolicznie chcę to zawsze zaznaczyć. Profesor, który badał to. W naszej śląskiej kulturze jest coś takiego, że jeżeli chleb spadnie na ziemię, to się go podnosi i całuje, tak? Wyrażając jakiś szacunek do tego chleba. Słowo Boże jest chlebem i kiedyś, ja już to kiedyś mówiłem tutaj, ale dawniej miałem taki nawyk, myślę, że dobry nawyk, z wiekiem mi to troszkę tak ubyło tego nawyku. Jak spadła mi Biblia, zawsze ją brałem i całowałem, wyrażając szacunek do tego Słowa Bożego, bo jest to księga niezwykła. To nie jest jakiś wynik ludzkich poszukiwań. Tam nie są spisane tylko jakieś doświadczenia ludzi. To nie jest księga z dobrymi radami. To jest księga niezwykła, ponieważ to jest księga, w której Pan Bóg mówi coś do człowieka. Pan Bóg objawia swoje słowo. Gdyby to była tylko księga spisana przez ludzi, no to byłaby tak jak ludzie. Trochę prawdy, trochę fałszu. A w Biblii nie może być żadnego fałszu. Nie może być żadnego błędu. Dlaczego? Jeżeli jest Bożą księgą, jeżeli jest Bożym słowem, nie może być ani jednego błędu. Bo Pan Bóg jest Bogiem, który nie potrafi kłamać. Jeżeli to jest Jego księga, to nie może być ani jednego błędu. Bóg wie wszystko. Jeżeli wie wszystko, to On patrząc z swojej perspektywy ocenia sytuację, diagnozuje człowieka i tak to przedstawia. Czy Biblia rości sobie prawo do bycia Słowem Bożym? Oczywiście, że tak. I czyni to z wielką mocą. I jest taki szczególnie ważny fragment. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Źródłem tego pisma nie jest jakiś ludzki umysł, ale Boże objawienie, to jest Boże Słowo. To są usta Boże, które przemawiają. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I później cytuje Pan Jezus różne fragmenty z Starego Testamentu. A tam nie jest powiedziane, że to powiedziały usta Boże. Ale Pan Jezus, patrząc na te słowa ze Starego Testamentu, mówi, to powiedziały usta Boże. Nie Dawid. Usta Boże to powiedziały. Niezwykłe powstanie tej księgi. Powstawała przez kto wie ile lat? 1500 lat. 60 generacji. 40 pisarzy, którzy posiadali różne zawody w różnych miejscach, na różnych kontynentach. Azja, Afryka, Europa. W trzech różnych językach. Porusza różne tematy. A mimo to tworzy niezwykłą harmonię. Pan Bóg musiał w tym maczać palce. Maczać. To jest Jego objawienie. To jest Jego słowo. Czy możesz sobie teraz wyobrazić to, co powiedziałem? 1500 lat powstawała ta księga, 40 różnych autorów, różne miejsca, różna kultura, że teraz masz do dyspozycji, idziesz do lekarza, który mówi, ty mu mówisz, że jesteś na coś chory. Dawid ostatnio był chory na nerki. Dawid idzie do lekarza, a lekarz otwiera taką księgę, mówi, słuchaj, z którego wieku chcesz być leczony? Który byś wybrał? Narzekamy na ten ZUS, narzekamy na te kolejki. Wybrałbyś średniowiecze? No nie. Wiecie, jak kiedyś rany leczyli? Przykładano taki rozgrzany na palenisku metal. Albo to w Sienkiewiczu chyba nawet można przeczytać. Brano taki chleb owinięty pajęczyną i nakładano na rany. Chcemy być tak leczeni. Nie, no głupoty. Albo najczęściej kiedyś przetaczano krew. Jak to był papież, to brali mu z takich młodzieńców krew. No ale jak trafili na grupę krwi, to przeżył. A Biblia jest niezwykłą księgą. Różni autorzy, tyle czasu, a mówią o tym samym. A tworzy niezwykłą harmonię i możemy na niej polegać. A centralną postacią jest osoba Pana Jezusa. Każda ofiara wskazywała na Pana Jezusa. Wszystkie te wydarzenia ze Starego Testamentu na Pana Jezusa. I Pan Jezus w drodze do Emaus tym uczniom zarzucił, że tego nie widzą, że tego nie odkrywają. Biblia sama naucza, że jest bezbłędna. Co do dat, co do wydarzeń, co do każdego szczegółu, co do doktryny. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym, mówi psalmista. Siedmiokroć oczyszczonym, nie raz. O, to jeszcze może. Siedem razy wskazujące słowa mówią o doskonałości, że te słowa są pewne, prawdziwe, jak często czytamy w objawieniu. Słowa są pewne i prawdziwe. Jeden błąd może wzbudzić podejrzliwość. Jeden błąd może spowodować brak zaufania do tego słowa. A Bóg jest Bogiem prawdomównym i On troszczy się o swoje słowo. Dlatego często mówi, niczego nie dodawajcie do tego, co ja wam nakazuję. Albo każde słowo jest prawdziwe. Nie dodawaj do niego ani jednego swojego słowa w przypowieściach. Pan Jezus kiedyś miał zarzut do faryzeuszy. Mówi, że ze względu na swoją tradycję znieśliście przykazanie Boże. Człowiek jest omylny. Człowiek jest w różnych humorach, w różnych sytuacji emocjonalnej. I jest zawodny. Ale Pan Bóg bierze to takie słabe narzędzie i poprzez to narzędzie objawia swoje słowo i On pilnuje tego słowa. Wiecie, dla mnie niedawno było zdumiewające. Zacząłem troszkę czytać na temat mózgu. I nie wiem, czy tutaj jest jakiś lekarz, czy nie, nie chcę się wymądrzać, ale to, co przeczytałem, tylko mówię, że w mózgu, nie wiem, moim może będzie trochę tego mniej, waszych jest trochę więcej, 100 miliardów neuronów. 100 miliardów neuronów, tak? I teraz każdy ten neuron w tej główce tam jest, w tym mózgu, połączony z innym neuronem i takich połączeń ten jeden ma 10 tysięcy. Czyli miliard neuronów, każdy ma połączenie z 10 tysiącami innych neuronów. Czytamy o tym, że Pan Bóg zna każdego wróbla, że nie spadnie bez Jego wiedzy, że każdy kwiatek jest chwałą przewyższa nawet całe dostojeństwo Salomona. że włosy są policzone na głowie, że on zna nasze neurony. 100 miliardów neuronów zna. On zna te wszystkie połączenia. I tam mądrzy ludzie zaczęli liczyć, gdyby wziąć te wszystkie połączenia i tak poskładać w taki sznureczek, 1 500 000 by miał ten sznureczek długości. To się tam synapsy nazywa. I Pan Bóg o tym wszystkim wie. I teraz przeczytałem coś takiego, że niebo i ziemia przeminą, ale nawet jedna jota, jota to jest najmniejsza litera, z jego słowa nie przeminie. Czyli Pan Bóg troszczy się nawet o literę w swoim słowie. On zna moje neurony, u was jest ich więcej, ale nawet jedna jota. Dla niego on powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Że dla niego to słowo, to ta jedna jota z alfabetu, która jest umieszczona w jego słowie, jest ważniejsza niż całe uniwersum, niż cały wszechświat. On dba o to. To jest niezwykłe. I można mieć wielkie zaufanie do tego słowa. To jest natchnione. On na każdej literze daje swoją pieczęć. Wiecie, co powiedział kiedyś Paweł? Paweł powiedział tak: wierzę we wszystko, co jest zapisane w zakonie i u proroków. Świadomość tej niezwykłości każdej joty mieli ci skrybowie, ci masoreci, ci, którzy przepisywali to. Oni, pisząc jakiś fragment, każdej literce nadawali jakiś numer. Liczyli później, napisali jakiś odcinek, liczyli, ile jest słów w tym odcinku, zapisywali 1000 słów. Później liczyli, ile jest takich samych słów, znowu zapisywali, żeby się tylko nie pomylić. A jeżeli napisali, nie wiem, pół księgi i popełnili jeden błąd popełnili, musieli to spalić i na nowo pisać od początku. Oni mieli świadomość, że mają do dyspozycji słowo samego Boga i nie mogą popełnić żadnego błędu. Stąd też możemy być pewni, że mamy wiarygodne słowo. Był ktoś, kto bardzo się o to zatroszczył. Jak się przekonać, że Biblia to słowo samego Boga? No, co, może powołamy jakąś komisję, jakąś radę? Kto by tam zasiadał w tej radzie? Richard? Dobra. Kto tam jeszcze? No, tam paru byśmy może znaleźli. Ale jak tu mówić, powoływać jakąś radę, jeżeli Biblia mówi, że ona ma ostateczny autorytet. Nie ma większego autorytetu. Co? Do doskonałego słowa mamy powoływać teraz niedoskonałych ludzi, którzy by oceniali to, co jest doskonałe? Nie ma takiej opcji. Spurgeon kiedyś powiedział, że bronić Biblii to równie dobrze, mógłbym bronić lwa. Zostaw ją jej samej. Ona się obroni, da radę. Ten duch, który świadczy wespół z duchem naszym. My czytając słowo, odkrywamy, że ten duch, który jest w Bożym Słowie, jest ważny, że jest najważniejszy. I nasz duch poświadcza to. Uwierz w to, trzymaj się tego. To ma sens, to jest fundament. Nie daj się, dasz radę. Nasz duch to poświadcza, bo to jest wpisane w naszego ducha. Całe pismo jest natchnione i pożyteczne. Oto jest cel natchnienia. Może mieć pożytek, jeżeli będziesz trzymał się tego słowa w każdej sferze swojego życia, twojego życia i przed różnymi zadaniami, przed którymi będziesz stawiany. Chcemy dać Biblię do ręki naszym rodakom. Na koniec przeczytam, co Biblia mówi sama o sobie. jest taki psalm, do którego zachęcam, bo to jest taki hymn na cześć Słowa Bożego, długi psalm, 119, ale tam co drugie zdanie, co drugi werset, to właśnie jest taka chwała dla Pana Boga za Słowo, które zostało nam darowane. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Wykład słów Twoich oświeca. Słowo Boże trwa na wieki. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boże trwa na wieki. Słowo Twoje jest całkowicie czyste. Prawda jest treścią słowa Twego. No i na koniec, jeszcze raz, niebo i ziemia przeminie, ale słowo moje nie przeminie. I już na zupełnie sam koniec świadectwo, które większość chyba z nas słyszała. Pewien braciszek dostał kiedyś, no obecnie już braciszek, dostał kiedyś taki nowy, mały testament. A to był czas stanu wojennego, więc czasami z papierosami było też krucho albo drogo. No i on wpadł na taki pomysł, że ten papier idealnie nadaje się na robienie takich skrętów. Taką, z takiej geodeonitki małej. No i sobie codziennie chciał zrobić taki skręt. Tylko ten, który dał mu ten Nowy Testament, powiedział, owszem, możesz coś takiego robić, ale zanim to zrobisz, weź, przeczytaj najpierw całą tą stronę, później sobie możesz zrobić tego skręta i wypalić. No i w jego świadectwie było coś takiego. Wypaliłem Mateusza, wypaliłem Marka, wypaliłem Łukasza, ale Jan wypalił mnie. To czyni Boże Słowo. Wypala, bo to jest pewne. I do kogo pójdziemy, powiedzieli uczniowie. Ty masz słowa żywota. To jest jedyny adres. Chciejmy bądź fundamentalistami, trzymajmy się tego słowa.